Co roku setki tysięcy dzieci w Polsce doświadczają przemocy w domu, w szkole, w najbliższym otoczeniu. Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 32% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 66% ze strony rówieśników. Mimo obowiązującego od 2010 roku zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci, co trzeci Polak nadal uważa je za dopuszczalne. Kampania Dzieciństwo bez przemocy jest coroczną ogólnopolską akcją mobilizującą całe społeczeństwo do zapobiegania krzywdzeniu dzieci oraz podejmowania działań na rzecz budowania bezpiecznego dzieciństwa, które daje dziecku moc. Kampania organizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę właśnie oraz Krajową Koalicję na Rzecz Ochrony Dzieci. W 2025 roku kampania trwa od 6 października do 19 listopada, a my porozmawiamy nie tylko o przemocy wobec dzieci, ale także o ich zdrowiu psychicznym, no i o tym, dlaczego kary cielesne nadal są przez niektórych dorosłych dopuszczane. Co dziś jest przemocą? Jak rozmawiać z dziećmi, które doświadczyły przemocy w swoim życiu? No i jak im pomóc? A naszymi gośćmi są pani Wiktoria Kinik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. No właśnie, trzeba mieć siłę rzeczywiście, chociażby, żeby się zmierzyć z prozą życia. Ja przed dzisiejszą audycją sprawdziłem na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia kolejkę do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci. I uwaga, w Szczecinie wolny termin jest na 30 grudnia 2026 roku w jednej z poradni, a w drugiej na 31 sierpnia 2027 roku. I tu chodzi o przypadki stabilne, bo pilne, no trzeba próbować i może się uda dostać do psychiatry. Psycholog, przypadek stabilny 19 grudnia 2025, to już nieźle. Ale ta siła dzieci i budowanie pomocy, wsparcia, to przecież nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia i poradnie zdrowia psychicznego. Pani Wiktorio.
Oczywiście, że tak. My jako Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, także prowadzimy Centra Pomocy Dzieciom. Centra Pomocy Dzieciom to są takie miejsca, gdzie dzieci doświadczone przemocą mogą uzyskać holistyczną pomoc. I to są takie wyjątkowe miejsca, dlatego że dzięki temu, że dziecko idzie do jednego miejsca, gdzie jest też przyjazny pokój przesłuchań, może nie jest takie straumatyzowane chodzeniem do różnych miejsc. I tutaj może liczyć na pomoc zarówno psychologiczną, psychiatryczną, ale także pomoc lekarską i prawną. Więc Centra Pomocy Dzieciom to są takie innowacyjne miejsca, gdzie rzeczywiście dziecko, które no, doświadcza bardzo trudnych rzeczy i to ma także wpływ na jego zdrowie psychiczne, może uzyskać pomoc.
I dołącza do nas telefonicznie jednak pan Dominik Kuc, Fundacja Grow Space. Dobry wieczór.
Dobry wieczór i witam państwa.
Panie Dominiku, czy problem przemocy wobec dzieci, ze strony dzieci, ze strony dorosłych narasta, czy też różnego rodzaju kampanie, coraz większa świadomość społeczna sprawia, że z roku na rok jest coraz lepiej?
Faktycznie widzimy taki trend, który jasno mówi o tym, że jeżeli w ogóle mówimy o przemocy wobec dzieci, to jeżeli mamy na myśli taką przemoc rówieśniczą, czyli właśnie przemoc jednego młodego człowieka wobec drugiego młodego człowieka, to tutaj niestety ten trend jest niepokojący, dlatego że faktycznie taka liczba zgłaszanych przypadków przemocy rówieśniczej jest nadal dosyć wysoka, a też są takie przypadki, w których po prostu takie sytuacje nie są zgłaszane. Tutaj Ministerstwo Edukacji Narodowej w ostatnim tygodniu prowadziło taki tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, gdzie też takie materiały właśnie dla szkół zawarło. Kluczowe jest to, żeby dorośli rozumieli, jakie są w ogóle także przejawy tej przemocy, dlatego że proszę sobie wyobrazić, są takie zachowania, które w szkołach niestety nadal nie są nazywane przemocą. Jeżeli z kolei mówimy o tej przemocy domowej, czyli właśnie na przykład dorosłego wobec młodego człowieka, tutaj także ta kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Dzieciństwo bez przemocy podejmuje ten temat, dlatego że tutaj także te statystyki pokazują, że faktycznie wciąż wiele przypadków jest po prostu niezgłaszanych. Czyli wtedy instytucje nawet nie mają szansy reagować.
Wspomniał pan, i to jest bardzo istotne, o tym, że nieraz nie zdajemy sobie sprawy, albo podświadomie wiemy, ale gdzieś to wypieramy, że niektóre sposoby, w jakich mówimy do kogoś i przy kim coś mówimy, przy trzecich osobach do kogoś, jest szalenie agresywnym mówieniem i jest również mową uderzającą w czyjąś godność, w poczucie wartości. Bo hejt to nie tylko wulgarne słowa przecież, ale każda forma nieuzasadnionej krytyki publicznej, która wywołuje wstyd i może prowadzić do traumy. I myślę sobie od razu o tych nauczycielach, którzy przy tablicy często upokarzają i poniżają uczniów. Zdarzają się i to też publiczne lincze w białych rękawiczkach, które są akceptowane przez dorosłych, nie tylko nauczycieli, a młodzi ludzie kopiują takie zachowania. Wracamy do pani Wiktorii Kinik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Państwo działają cały rok, ale kampania jest takim momentem zwracającym uwagę na dzieciństwo, że ono mogłoby być bez przemocy. Pani też widzi, że z roku na rok jest coraz lepiej, większa świadomość i mniej macie do roboty?
Panie redaktorze, ja jednak chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do tego poprzedniego wątku, ponieważ od ubiegłego roku działają standardy ochrony małoletnich i to jest takie nowe narzędzie wprowadzone przez wszystkie placówki pracujące z dziećmi, które mają właśnie pomóc zarówno w takiej prewencji przemocy, także w szkołach, ale także być takim narzędziem interwencyjnym. Więc w momencie teraz, kiedy pracownik placówki, gdzie uczęszcza dziecko, zauważy jakieś sygnały, że dziecko jest po prostu krzywdzone, choćby nawet przez rówieśników, czy przez choćby nawet swojego opiekuna czy rodzica, to w tym momencie każda placówka powinna mieć określoną taką strukturę interwencji. Jak powinno to wyglądać od A do Z, od kogo się powinna zacząć ta ścieżka i jak powinna ona wyglądać. Więc rzeczywiście mamy tutaj duże nadzieje co do standardów ochrony małoletnich, że to będzie takie narzędzie zarówno prewencyjne, jak i interwencyjne. Natomiast wracając do pytania pana redaktora, to rzeczywiście z jednej strony mamy coraz bardziej świadome społeczeństwo, coraz bardziej czytamy o tym, jak ważne jest zdrowie psychiczne, jak bardzo ważna to taka jest część uważności zarówno na siebie, jak i na drugiego człowieka. Natomiast no niestety, no ta przemoc rówieśnicza wiemy, że już w tym momencie rośnie, bo w tym momencie my już szacujemy na 66% i my już wiemy, że ona urosła, bo nasze ostatnie badania, diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce jest z 2023 roku i my już wiemy, że tej przemocy rówieśniczej będzie więcej. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc ze strony bliskich dorosłych, ona od kilku lat utrzymuje się na tych 32%. Teraz jest rzeczywiście więcej tej przemocy psychicznej czy zaniedbania emocjonalnego, natomiast mniej jest tej przemocy fizycznej. Natomiast to jest nadal przemoc, która niszczy zdrowie młodych Polaków, to jest nadal krzywdzenie i musimy sobie zdawać sprawę zarówno, czym jest przemoc, jaka jest skala przemocy i jakie niesie konsekwencje.
Czytam informację, ona pojawiła się 12 godzin temu. Premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła plan wprowadzenia zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia, argumentując, że telefony i media społecznościowe kradną dzieciństwo najmłodszym oraz przyczyniają się do narastania problemów psychicznych, takich jak lęki i depresje. Nawet mówi tak bardzo dobitnie, że uwolniliśmy potwora. Ale zastanawiam się, drodzy państwo, czy to, co się pojawia gdzieś tam w internecie, w tej przestrzeni wirtualnej, nie wychodzi gdzieś z niektórych z nas, z naszego społeczeństwa, ze złych ludzi. To, jak się zabroni telefonów komórkowych, poprawi rzeczywiście sytuację, jest w stanie pomóc? Pan Dominik Kuc.
W mojej opinii faktycznie tutaj co jakiś czas opinia publiczna słyszy o takich rozwiązaniach, które są wprowadzane w innych krajach Europy czy w innych krajach na świecie. Natomiast faktycznie widzimy też taką tutaj zależność, to znaczy sam zakaz telefonów komórkowych w szkole to nie jest narzędzie wystarczające do tego, żebyśmy w jakikolwiek sposób edukowali i wspierali młode osoby w zakresie zakresie higieny cyfrowej czy bezpieczeństwa w sieci. Wiemy, że taka debata pomiędzy za czy przeciw w związku z telefonami komórkowymi odbywa się także szeroko w Polsce. Natomiast musimy zdać sobie sprawę z tego, że dzieci i młodzież mają zupełnie inne wyzwania, z którymi zmagają się choćby właśnie po zakończeniu czasu nauki. To jest kwestia dezinformacji, kwestia uzależnienia, zmiany rytmu dobowego, kwestia treści przemocy szkodliwych czy przemocowych, z którymi mają styczność na platformach internetowych, kwestia przebodźcowania. No i tutaj, żeby zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie i zapewnić tą trwałą i skuteczną higienę cyfrową, no to sam zakaz moim zdaniem jest niewystarczający. Muszą z nim iść także działania edukacyjne, działania, które też będą wpływać na rozwiązania systemowe, które mogą być podjęte przez Ministerstwo Cyfryzacji, czyli właśnie wpływ na algorytmy platform, tak aby te treści szkodliwe i przemocowe ograniczać, tak aby budować też psychoedukację i higienę cyfrową w szkołach, tak aby to była taka część obowiązkowa dla dzieci i młodzieży. No i tak samo też budować świadomość rodziców, bo nie ukrywajmy, tutaj bardzo duży wpływ również mają dorośli.
No i wracamy do pani Wiktorii Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wrócę do kwestii zakazu telefonów komórkowych, chociażby w szkołach, ale nie tylko, bo pojawiają się takie pomysły na świecie i są wprowadzane, żeby dzieci do któregoś roku życia, do 12 czy 15, zależnie od kraju, nie mogły korzystać z internetu, ze smartfona, najwyżej taka zwykła komórka do połączeń. Ale czy to nie jest zamiennik, czy też zdaniem pani to jest dobry trop, ale to powinien być chyba jeden z elementów całego systemu. Pani wspomniała o standardach ochrony małoletnich, ale szerzej, czy mamy kompleksową ochronę małoletnich przed przemocą w Polsce i czy do tego takiego systemu powinna być włączona także taka oto zasada, że dzieci na przykład do 12 czy do 15 roku życia nie mogą mieć telefonu komórkowego z internetem?
Ja tu muszę się zgodzić z panem Dominikiem, że zakazy i prawo to jest jedna rzecz, natomiast musimy na ten problem spojrzeć holistycznie. Nam przede wszystkim niestety brakuje edukacji i cieszymy się z tego bardzo, że będzie edukacja zdrowotna, nawet w tym systemie, w którym jest w tym momencie wprowadzona. Natomiast nam przede wszystkim by się przydała taka edukacja dla nas dorosłych, dla nas, dla rodziców, ale w ogóle dla nas, dla dorosłej części społeczeństwa, ponieważ rzeczywiście dzieci naśladują to, co my robimy. No jeżeli mamy takie sytuacje, że w rodzinach tata czy mama non-stop korzysta z telefonu, to też nie oczekujmy, że dziecko nie będzie tak spędzało swojego większej ilości czasu. My też przygotowaliśmy w tym roku domowe zasady ekranowe. To są nasze takie wypracowane jakieś zasady z ekspertami. Tutaj między innymi pracowaliśmy z Aleksandrą Lewandowską, to jest krajowa konsultant do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży.
Będzie naszym gościem po 21.
A, no to wspaniale. No to zdecydowanie my polecamy, żeby jednak pochylić się nad tymi zasadami, choćby nawet jest taka zasada, że do 12 roku życia bez smartfonu. To tutaj pan redaktor raczył wspomnieć. Natomiast my raczej uważamy, że to powinna być praca w rodzinie nad tymi zasadami, a nie jakieś ustalenia prawne. Natomiast my rzeczywiście uważamy, że od 12 roku życia bez smartfonu do 15 roku życia bez mediów społecznościowych. My tak tutaj zachęcamy rodziców, żeby pochylili się nad tymi problemami, no bo rzeczywiście niby w tym momencie ta granica to jest 13 lat, jeśli chodzi o media społecznościowe, a niestety my też przeprowadziliśmy taką diagnozę i okazało się, że bardzo dużo dzieci poniżej 13 roku życia posiada media społecznościowe i niestety, co się okazuje, to bardzo często te media społecznościowe zakładają im sami rodzice. Więc to jest bardzo, bardzo niebezpieczne dla takiego młodego człowieka, no bo tutaj jak pan Dominik wspomniał, mamy dostęp do szkodliwych treści, do przemocy, może to powodować uzależnienia, więc Z jednej strony tak, dyskutujmy o tym, jaki powinien być dostęp do telefonów w szkole i w jakim zakresie, tylko że pamiętajmy, że dzieci są w szkole kilka godzin, natomiast idą do domu i co z tego, że zabierzemy im ten czas w szkole, żeby nie korzystały z tych telefonów czy z internetu, natomiast później w domu będą taką czuć chęć, że chcą nadrobić ten czas. Więc musimy to, do tego tak naprawdę spojrzeć trochę tak holistycznie z lotu ptaka, jak na to zareagować na ten problem. Natomiast ja nie jestem tutaj zwolenniczką takich całkowitych zakazów.
Ciekawi jesteśmy opinii naszych słuchaczy. Na ten temat będziemy rozmawiać także po 21, więc przypominamy 510 37 36 albo czujny 510 37 32. Swoje opinie można także zostawić na naszym radiowym Facebooku. Tam jest odpowiedni wpis. Przypomnę, naszymi gośćmi są pani Wiktoria Kinik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, i Dominik Kuc, Fundacja Grow Space. Panie Dominiku, przypomina pan sobie ostatni taki przypadek, który pana bardzo poruszył, przemocy wobec dziecka ze strony rówieśnika? Coś, co panu no, nie może zniknąć z przed oczu, z pamięci?
Tak, to znaczy, to ja mam takie, powiedzmy, takie wspomnienia nawet z własnych czasów gimnazjum i liceum. Może to nie są jakieś spektakularne czy sensacyjne zdarzenia, ale to są właśnie takie, powiedzmy, wspomnienia, które po czasie bardzo wydają mi się takie właśnie na granicy, takie, które teraz bym o nich powiedział, że były przemocowe, natomiast wtedy były kompletnie znormalizowane. Mam tutaj na myśli choćby kwestia tego, że jak to się mówi, za moich czasów takim popularnym tutaj medium społecznościowym był Snapchat, na którym można było po prostu nagrywać jakieś konkretne filmiki, robić zdjęcia i wysyłać. One znikały po 24 godzinach. No i oczywiście wiadomo, grupa rówieśnicza wykorzystywała to do bardzo, bardzo różnych celów. No i ja bardzo mocno pamiętam to, jak właśnie w szkole na przykład takie nagrywanie w czasie zajęć, robienie zdjęć bez zgody drugiej osoby, czy też właśnie dodawanie jakichś filtrów, trochę ośmieszanie miało miejsce i no niestety tutaj właśnie trochę też tak jak podkreślała pani Wiktoria, dlatego że tutaj kwestia takiej edukacji dorosłych, no to było coś, co kompletnie
nie istniało.
Tutaj,
musimy tutaj
nie
postawić
istniało.
Przecinek, a dołącza do nas pani doktor nauk medycznych Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Kłaniamy się, dobry wieczór.
Witam Państwa serdecznie.
Z nami jest także pani Magdalena Jaranowska, menadżerka programowa Polskiej Akcji Humanitarnej.
Dobry wieczór.
I jest także z nami pani Iwona Klimowicz, socjolog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jutro obchodzimy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ja, pani doktor, zwracam się do pani Aleksandry Laskowskiej. Przed 21 podawałem te dane, kolejka Narodowego Funduszu Zdrowia do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, przypadki stabilne. Wolny termin najbliższy to 30 grudnia 2026, w innej poradni 31 sierpnia 2027. Gdy patrzeć na te daty, to wydaje się, że stan zdrowia psychicznego i stan opieki psychiatrycznej i psychologicznej nad dziećmi jest w głębokiej zapaści. Czy to jest słuszna konstatacja?
Jakby nie do końca i na początku bym chciała też zwrócić uwagę, że warto jest mówić również o tych pozytywnych rozwiązaniach, które są już wdrażane i w niektórych poradniach ten dostęp do specjalisty psychiatry dziecięcego jest dużo szybszy. Więc ja rozumiem, że pan zwrócił uwagę na te terminy długiego oczekiwania.
Tak, to przypadki stabilne, a nie pilne.
Tak, ale również i stabilne w niektórych poradniach te terminy są dużo szybsze. Ja nie bez powodu zwracam na to uwagę, bo taki przekaz medialny, kiedy tylko koncentrujemy się na tym, że dostęp do specjalistów jest bardzo odległy, co nie jest zgodne z prawdą, może powodować i powoduje, że część rodziców i opiekunów w takiej, jakby takim poczuciu, że nie ma tej dostępności, nie zgłaszają się po tę pomoc i to jest niebezpieczne. To, że mamy do czynienia z kryzysem zdrowia psychicznego narastającym w czasie, to oczywiście alarmujemy my jako specjaliści od kilku lat, ale zwracając uwagę, uwagę przede wszystkim na to, że w naszym kraju nadal brakuje rozwiązań związanych z profilaktyką i prewencją zaburzeń psychicznych. I to, o czym pan mówi, że te kolejki do psychiatrów dziecięco-młodzieżowych, to jest ten wierzchołek góry lodowej, bo większość zaburzeń psychicznych absolutnie, gdyby była dobrze rozwinięta profilaktyka i ta współpraca międzyresortowa, której jeszcze nam brakuje, większość tych dzieci i młodzieży, która w tej chwili czeka do psychiatrów dziecięcych w trybie ambulatoryjnym lub jest leczona w oddziałach stacjonarnych, takiej pomocy by nie potrzebowała. I teraz jeszcze nawiążę szybciutko do tematu, o którym mówimy, dotykającym przemocy. Ja bardzo często też powtarzam i podkreślam, że głównie w odniesieniu do przyczyn hospitalizacji stacjonarnych, jak ja to mówię metaforycznie, za tym wierzchołkiem góry lodowej, czy to zachowanie agresywne, czy zachowanie autoagresywne, bardzo często kryje się przemoc ze strony osób dorosłych i przemoc rówieśnicza, która, gdyby były te rozwiązania związane z profilaktyką, absolutnie większość tych dzieci i młodzieży byłaby zaopiekowana dużo wcześniej.
No i teraz pani Magdalena Jaranowska, menadżerka programowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Porozmawiajmy o tym systemie wsparcia psychospołecznego dla dzieci, bo rzeczywiście sam psychiatra czy psycholog, nawet dostępny, bo muszę tutaj dodać, że psycholog, przypadek stabilny w Szczecinie to na 19 grudnia, ale pilny pewnie o wiele szybciej, mam nadzieję, że z dnia na dzień. Ale porozmawiajmy o kampanii, o Państwa realizacjach związanych ze wsparciem psychospołecznym.
Bardzo się cieszę, że Pan mnie w tym momencie wywołał do odpowiedzi, ponieważ właśnie to, co Pani doktor powiedziała, to znaczy ten dostęp do psychiatry i do takiej specjalistycznej pomocy, to już jest na końcu. Tak, my jako Polska Akcja Humanitarna od 2021 roku, prowadzimy program wsparcia dzieci, program pomocy psychospołecznej, wsparcia dzieci. I ten program ma zarówno na celu profilaktykę problemów zdrowia psychicznego, jak również interwencję. Tak, więc my, jak sama nazwa też programu wskazuje, staramy się wspierać dzieciaki i młodzież, ich takim rozwoju emocjonalnym, wzmacniać ich kompetencje społeczne, a kiedy trzeba, finansować terapię, sfinansować wizytę u psychiatry czy psychologa. Natomiast staramy się też właśnie zapobiegać, to znaczy finansujemy takie działania, dzięki którym dzieci budują swoją odporność, tak, odporność psychiczną, budują więzi z innymi rówieśnikami, bo wiemy, tam wcześniej Państwo rozmawiali o social mediach, prawda? I teraz dzięki takim programom, jak chociażby nasz, czyli ten program wsparcia psychospołecznego dla dzieci i młodzieży, dzieci i młodzież mogą się spotkać fizycznie, tak? Czyli spotykają się w grupach, mają treningi umiejętności społecznych, realizują projekty takie jak, nie wiem, apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej, i budują tą rezyliencję tak zwaną swoją na to, żeby właśnie wiedzieć, jak reagować, bo inne badania, POL, która z nami współpracuje, mówią o tym, że prawie 60% dzieci odczuwa stały stres. Ciągły stres związany głównie ze szkołą, tak, z obciążeniami różnego typu. Natomiast no właśnie my pokazujemy dzieciom, staramy się również poprzez nasze materiały edukacyjne pokazywać im, że stres to po pierwsze jest coś normalnego, ale po drugie, że można sobie z nim poradzić w konstruktywny sposób, że to nie musi być właśnie stosowanie przemocy, bo to w wyniku stresu też często się zdarza, tak, że dzieci są agresywne wobec siebie, wobec dorosłych, wobec samych siebie, tak, i nawzajem. Także no, te programy profilaktyczne różnego typu na pewno powinny być pierwszoplanowe, bo to, że sięgniemy po psychiatrę czy psychologa, oczywiście to jest bardzo ważne, żeby dostęp do nich mieć. Natomiast ta społeczność szkolna, społeczność podwórkowa, tak teraz w zaniku trochę, tak, no bo rzadko widzimy dzieci bawiące się wspólnie na podwórku w tej chwili, ale taka społeczność gdzieś w świetlicach socjoterapeutycznych, tak, czy środowiskowych, to jest społeczność, która ma wielką moc taką, no właśnie wzmacniania tej społeczności, wzmacniania dzieci i młodzieży, żeby ta specjalistyczna pomoc nie była potrzebna. I do tego w programie Pajacyk dążymy też, tak, żeby te dzieci wzmacniać i żeby one nie musiały czekać w kolejkach do specjalistów.
I pani Iwona Klimowicz, socjolog, czy widzi pani zręby, a może już pierwsze albo drugie piętro takiego mądrze skonstruowanego systemu wsparcia, pomocy, nie tylko w zakresie ochrony zdrowia, ale także właśnie społecznego wsparcia dla dzieci i młodzieży, których dotyka przemoc?
Chyba to bardzo trudne, bo tak powinniśmy też jeszcze powiedzieć o tym, że to zjawisko związane z przemocą w różnych formach jest bardzo powszechne, bo pan redaktor mówił o procentach, a ja powiem o liczbach. To te procenty przekładają się na prawie 2 miliony dzieci w Polsce, które doświadczają różnych form przemocy. I ten raport, na który państwo się powołujecie, mówi również o tym, że w ciągu ostatniego roku osoby badane, 55% z tych osób doświadczały różne formy przemocy. Czyli możemy powiedzieć oczywiście na różnym poziomie, że ta przemoc faktycznie jest bardzo mocno obecna. No musimy też zwrócić uwagę, że dzieci nie żyją w świecie wyizolowanym. Na świat ludzi dorosłych jest też światem, w którym, może przede wszystkim światem, w którym jest bardzo dużo agresji, bardzo dużo stresu, bardzo dużo braku poczucia bezpieczeństwa, więc temat jest szalenie, szalenie trudny i na pewno go nie rozwiążemy tu i teraz. Natomiast myślę, że to, o czym pani mówiły, wszystkie elementy są ważne. Bardzo ważne jest, żeby było specjalistyczne wsparcie i to jak najszybciej. Bardzo ważne jest to, ażeby były kompetencje samych dzieci i młodzieży, bo oni najszybciej mogą sobie pomóc i mogą pomóc komuś obok. Bardzo ważne są kompetencje rodziców. W tym również raporcie 65% odpowiedziało, że osobom, które powiedziano by o tym, że jest ta przemoc, że doświadczyło dziecko przemocy, to jest matka. 45% to jest tato. Tylko 11% to są pedagodzy. Ja nie oceniam, ja tylko mówię o procentach, o tym, że tak naprawdę chyba, biorąc pod uwagę skalę przemocy, powinniśmy się zastanowić, co każdy z nas mógłby zrobić, żeby w tym zakresie po prostu pomóc sobie, swojemu dziecku, swojemu przyjacielowi. Jesteśmy bardzo mocno wyalienowani z bycia we wspólnocie. Może warto gdzieś tutaj o tym pomyśleć. No, jest wiele rzeczy, które każdy z nas może zrobić i chyba od tego bym zaczęła. Co możemy zrobić sami, co możemy zrobić jako społeczność, co możemy zrobić jako specjaliści. Natomiast na pewno jest tak, że nie możemy poprzestać i przestać robić, bo problem narasta. I to powinniśmy sobie powiedzieć. Problem jest coraz szerszy, coraz większy. I pomimo wszystkich działań, wielki szacunek dla ludzi, którzy te działania podejmują, on nie ginie, on nie zmniejsza się.
Problem narasta, z drugiej strony coraz więcej kampanii społecznych i coraz więcej o tym rozmawiamy i to już jest wartością. Pani Iwona Klimowicz wspomniała o kompetencjach rodziców. No właśnie, do rodzicielstwa się dojrzewa, niektórzy są tymi rodzicami za wcześnie, inni później, ale to nieistotne. Często nie mamy tych kompetencji, nie umiemy wychowywać dzieci, robimy to, mówiąc kolokwialnie, na wyczucie i różnie to wychodzi. Nieraz przenosimy pewne złe wzorce z poprzednich pokoleń, chociażby przemocowe. No właśnie, czy ten taki zaklęty krąg udaje się przerwać? Pani Wiktoria Kinik, gdy chodzi o rodziców, którzy po dziadkach odziedziczyli pewne wzorce wychowania i, no, i przenoszą je na następne pokolenia.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to pytanie, bo wracamy do tego punktu naszego, czyli kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Bo my w tym roku rzeczywiście skupiamy się właśnie na budowaniu więzi. To jest taki temat, który my gdzieś chcemy zaadresować w tegorocznej kampanii i chcemy towarzyszyć właśnie rodzicom w budowaniu więzi z dziećmi. Chcemy pokazać, jak to można robić, bo to właśnie taka bliska, pełna wsparcia relacja jest najlepszą ochroną dziecka przed krzywdzeniem. I my w ramach naszej działalności, 35-letniej działalności, pracując z dziećmi, z rodzicami, ale też z edukatorami, wskazaliśmy takie trzy obszary, które dla nas gdzieś są bardzo istotne. To jest obszar obecności rodziców, docenienia i wsparcia. I my rzeczywiście w ramach tegorocznej kampanii chcemy uczyć rodziców, co jest za tymi słowami, bo każdy tak naprawdę rozumie te kompetencje trochę inaczej. I my właśnie w ramach kampanii mamy takie narzędzia, mamy też webinary, mamy też różnego rodzaju scenariusze lekcji. Chcemy uczyć rodziców właśnie w jaki sposób rozumieć te tematy. I choćby nawet ta obecność, która bardzo często wydaje nam się, że każdy jest obecny w życiu dziecka. My głośno mówimy o tym, że to powinien być czas jakościowy spędzony z dzieckiem. Że tak naprawdę nieważna to jest ilość, ale właśnie taki czas skupiony na dziecku, bo to jest bardzo ważna kompetencja. Jeśli chodzi o wsparcie, to jest przede wszystkim bycie z dzieckiem w momentach trudnych, kiedy dziecko ma takie trudniejsze momenty, przeżywanie trochę tych takich sytuacji razem z dzieckiem, widzenie przeżyć dziecka jego oczami. My też bardzo zachęcamy do takiego trenowania, zaciekawienie się własnym dzieckiem, czyli trochę odsunięcie od siebie takich oczekiwań, które każdy ma, a skupienie się właśnie, kim jest ten nasz człowiek. Ten młody człowiek, który gdzieś tam się kształtuje, który też dużo rzeczy przeżywa, czyli zaciekawienie się emocjami dziecka, uczuciami. Zdjęcie takiego swojego postrzegania, jak to powinno wyglądać, a właśnie rozmowy z dzieckiem, taka uważność. Ale jeszcze jeden komponent, o którym nie możemy zapomnieć, to jest uważność. Uważność też na siebie, żeby umieć się zatrzymać w momencie stresującym, w takim momencie frustracji, żeby wiedzieć, znać, mam takie też swoje techniki regulowania i usuwania stresu z organizmu.
Rodzicielstwo to nie jest wcale łatwa sprawa, ale jeżeli posługujemy się językiem miłości, zrozumienia, obecności, bliskości, to będzie dobrze. To takie moje przesłanie do młodych rodziców. I Dominik Kutz, Fundacja Grow Space. Czy państwo również dostrzegacie w swoich działaniach ten problem tego gniazda, skąd się człowiek wywodzi? No bo jeżeli nawet jest przemoc rówieśnicza i jeżeli wrócimy do domu i nie mamy tam dodatkowo wsparcia, no to już tragedia wisi na włosku.
No właśnie, to jest dokładnie to, o czym powiedział teraz pan redaktor, ale też o czym mówiło wiele moich przedmówczyń, dlatego że faktycznie dostrzegamy, że po pierwsze relacje międzyludzkie są niesamowitym czynnikiem chroniącym przed kryzysami, które pozwolą też młodemu człowiekowi ewentualnie z tego kryzysu szybciej i sprawniej wychodzić, jeżeli on się pojawi. I to jest absolutny fundament, na którym trzeba budować. My dostrzegamy to, że w przypadku przemocy jakiejkolwiek, której doświadczają młode osoby, no to faktycznie taka bariera pojawia się między młodym człowiekiem a osobą dorosłą, czyli młodzi ludzie nie zawsze chcą rozmawiać od razu z dorosłymi na temat swoich problemów czy wyzwań, nie zawsze się z tym dzielą, nie zawsze wiedzą też, jak zacząć taką rozmowę na przykład z rodzicem, na przykład z nauczycielem, nauczycielką czy psychologiem, psycholożką w szkole. I w odpowiedzi na tego typu rozwiązania opublikowaliśmy dzisiaj samopomocownik dla dzieci i młodzieży. To jest pierwsze takie narzędzie, które ma na celu wzmacnianie autopomocy, ale też i w konsekwencji wspierania właśnie tej pomocy rówieśniczej między młodymi osobami. Tu nie chodzi o to, aby całkowicie zrzucić odpowiedzialność na młode osoby do właśnie pomagania sobie albo pomagania sobie nawzajem, ale żeby zrozumieć, że takie podstawowe przesłanki, które są w stanie młode osoby wykonać, na przykład dzięki temu, że podnoszą swoją świadomość, wiedzą więcej o zdrowiu psychicznym, potrafią lepiej zdefiniować emocje i ewentualnie zareagować na pierwsze tego typu symptomy, to może być jakby bardzo dużo w kontekście tej pomocy. No i wreszcie wiedzą na przykład, kiedy zawiadomić dorosłego i kiedy którego dorosłego można na przykład w szkole powiadomić. Ten samopomocownik pilotażowo na razie jest w kilku poznańskich szkołach wdrażany, natomiast jest też także dostępny już w formie online. To nie jest tylko podręcznik, bo w szkołach działamy także psychoedukacyjnie, czyli właśnie odbywają się też warsztaty, tak zwane inauguracje tego samopomocownika, wtedy kiedy szkoła też tego narzędzia zaczyna używać, więc jakby tutaj staramy się mieć takie bardzo holistyczne podejście, czyli właśnie również do nauczycieli i do rodziców. No i faktycznie ta podstawowa podstawowa pomoc rówieśnicza to jest naprawdę takie bardzo podstawowe rzeczy, takie jak choćby powiedzenie koledze czy koleżance, słuchaj, jest numer 116-111, możesz zadzwonić na ten numer, jeżeli właśnie to, co mówisz, przeżywasz i potrzebujesz z kimś porozmawiać. Albo na przykład, słuchaj, jeżeli wstydzisz się pójść samemu do gabinetu psychologa na drugie piętro, wstydzisz się, że ktoś może cię wytknąć palcem, to ja ciebie tam odprowadzę i pomogę, dojdę z tobą do tego gabinetu, żebyś się nie czuł sam, nie czuła sama. To są naprawdę takie bardzo podstawowe elementy.
I przechodzimy do pani doktor nauk medycznych Aleksandry Lewandowskiej, konsultantki krajowej w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Pani doktor, drodzy państwo, jakiś czas temu rozmawiałem z wziętym szczecińskim psychoterapeutą, który mi powiedział, że kiedyś był psychoterapeutą dzieci i młodzieży, ale zrezygnował z tego i teraz jest tylko zainteresowany psychoterapią dorosłych. Gdy zapytałem go dlaczego, powiedział, że dlatego, że kiedy słucha opowieści dzieci, to tak bardzo denerwuje się na ich rodziców i nie może się pogodzić z tym, co nieraz niektórzy oczywiście rodzice robią dzieci. Czy pani też ma takie wrażenie, że te problemy dzieci, poza oczywiście jakimiś już ostrymi przypadkami chorób psychicznych, to efekt po prostu niewłaściwej relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem?
Bardzo złożone zjawisko, dlatego że moi przedmówcy dużo mówili na temat i odporności psychicznej, gdzie tutaj rola rodzica opiekuna jest niezwykle cenna na budowaniu tej więzi właśnie przede wszystkim z rodzicem i opiekunem jako tym ważnym czynnikiem chroniącym, czy właśnie kryzysie, który obserwujemy, takim kryzysie relacji międzyludzkich, ale też kryzysie rodzicielstwa. I ja mocno podkreślam w każdym w sumie moim wywiadzie czy wypowiedzi, że też opierając się na własnym doświadczeniu klinicznym 20-letnim, przykro mi to powiedzieć, ale niestety większość tych dzieci nastolatków, która doświadcza tego cierpienia, jest właśnie to cierpienie związane z brakiem uważności ze strony osób dorosłych. Natomiast ja jestem bardzo daleka od oceniania, natomiast zwracam uwagę na odpowiedzialność nas wszystkich jako dorosłych, zaczynając od rodzica, który jest najbliżej tego dziecka i powinien być najbliżej tego dziecka, ale też każdej osoby dorosłej, bo bardzo często przy braku tej uważności te dzieci są niesłuchane, niewysłuchiwane, niewidziane, bardzo często lekceważone i to w różnych sytuacjach, nawet w takich sytuacjach, kiedy to dziecko przychodzi i mówi o swoim problemie i mówi wprost, czym sobie nie radzi i mówi wprost, dlaczego potrzebuje i w jakim zakresie potrzebuje tej pomocy. I mimo tego bardzo często dorośli tej pomocy nie udzielają. Tak? Nie radzą sobie niejednokrotnie z właśnie z interwencją związaną chociażby z przemocą, tak, rówieśniczą. Zarówno bardzo często sobie nie radzi rodzic, jak i nauczyciel w szkole. Tak? A konsekwencje niezaopiekowanej tej sytuacji są naprawdę daleko idące i nie bezpośrednio jakby związane tylko z osobą, która doświadcza tej przemocy, ale sięgające znacznie dalej. I też nie bez powodu takie akcje, o których tutaj rozmawiamy, które prowadzą i przedstawiciele fundacji, które są z nami, stowarzyszeń, ale i również i inni zaangażowani, tak, ludzie, zaangażowane osoby, są niezwykle istotne, bo będę też naciskała bardzo na tę profilaktykę i będę bardzo to, jakby ten obszar propagowała, bo mam nadzieję, że dzięki temu będzie rosła świadomość społeczna i przede wszystkim właśnie uważność w nas dorosłych, żeby te dzieci były w końcu zauważane przez nas dorosłych.
I pani Magdalena Jaranowska, menadżerka programowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Myślę sobie o tym wsparciu psychospołecznym dzieci i młodzieży. Przydałoby się także wsparcie dorosłych i wspomaganie ich w tym procesie wychowania. Edukowanie, rodzice także przechodzą gorsze dni. Myślę, że to ich zestresowanie, zabieganie odbija się też na dzieciach.
Tak, absolutnie się zgadzam. Bez rodziców często bardzo trudno jest po prostu pomóc dzieciom, dlatego też my w naszych programach mamy tę przestrzeń dla rodziców także i jesteśmy w różnych projektach, jesteśmy inicjatorami takich wspólnych spotkań rodziców z dziećmi. Ja może przytoczę taką jedną sytuację, bo ona bardzo fajnie obrazuje to, o czym mówimy. Rok temu byłam na wizycie monitoringowej właśnie w jednej z organizacji, w której prowadzony jest pajacyk do wsparcia psychospołeczne. I były to właśnie warsztaty rodziców z dziećmi. I się okazało, wszyscy siedzieliśmy w kółku, losowaliśmy sobie cukierki i rodzic miał powiedzieć jedną pozytywną rzecz o swoim dziecku, a dziecko o rodzicu w tym czasie. I nagle się okazało, że to były takie bardzo drobne rzeczy, typu moja mama robi najlepszą zupę pomidorową ze wszystkich. Albo moja córka pięknie rysuje. I się okazało podczas tych 45 minut spotkania, że to dziecko czy ta mama od bardzo dawna nie usłyszała nic pozytywnego na swój temat. I to było, muszę przyznać, to było bardzo w ogóle poruszające dla wszystkich obecnych na tym spotkaniu, dlatego że to tam było pokazane, że czasami takie właśnie bardzo drobne rzeczy, powiedzenie właśnie dziecku, ale pięknie to narysowałaś, albo pięknie się uczesałaś, albo super coś zrobiłaś, jesteś fajna, to są takie bardzo drobne rzeczy, które pomagają i też dorosłym właśnie nabrać takiej siły, że może nie jestem tak do końca beznadziejna we wszystkim, tylko są takie elementy, które się podobają mi, mojej córce, mojemu synowi. I to na pewno też wzmacnia więzi. To też było mówione o tym tak dzisiaj, że ta więź, my w tych naszych programach i projektach staramy się bardzo wzmacniać te więzi rodzicielskie, więzi pomiędzy rówieśnikami, pomiędzy dziećmi, bo one no też są coraz trudniejsze do utrzymania, tak? Bo są dzieciaki kontaktują się na Messengerze czy na jakimś innym portalu, tak, a nie kontaktują się w rzeczywistości. Więc tym chciałam tylko pokazać, że te programy, które my robimy, ale też wiem, że inne organizacje, które robią, jak gdyby pamiętamy o tych dorosłych. Pamiętamy o nich, że oni tutaj są tak naprawdę kluczowi do tego, żeby wspierać te dzieci, tę młodzież i staramy się tworzyć przestrzenie do tego wspólnego spotkania, porozumienia, do złapania lub po prostu odnowienia jakichś więzi, które gdzieś z nastolatkami wiadomo, że trudno jest czasami utrzymać, więc wspieramy takie działania zdecydowanie.
Uważność wobec dziecka, docenienie, wsparcie, warto to zapamiętać. I na zakończenie pani Iwona Klimowicz, socjolog, zapowiadając dzisiejszą rozmowę, postawiliśmy też takie pytanie, dlaczego kary cielesne nadal są przez niektórych dorosłych dopuszczane. Gdybyśmy to pytanie właśnie wyświetlili na naszej całej dyskusji, to jak by pani odpowiedziała na to pytanie, dlaczego niektórzy dorośli wciąż dopuszczają kary cielesne?
To znaczy, to jest moja odpowiedź. Nie wiem, czy ona jest przekładalna. Natomiast ja od dawna uważam, że kary cielesne są dlatego, że jesteśmy bezradni. A czy, bo jasne, nie biłam twojego dziecka. Natomiast mam świadomość, takie mam poczucie, że jest to bodziec reakcja, najszybsze odreagowanie, a jednocześnie też myślę, że właśnie brak doświadczenia, jak inaczej reagować, czyli trochę to, o czym mówiliśmy, że nie współcześnie rodzice byli wychowywani przez swoich rodziców, którzy zdecydowanie bardziej uważali kary cielesne jako normalne, tak? Jako zwykły sposób karania swojego dziecka. Więc myślę, że mamy za sobą niedobrą historię, którą trzeba zmieniać. Mamy za sobą brak umiejętności, jak inaczej wyznaczać granice, bo tu nie chodzi o kary. Tu chodzi o wyznaczanie granic i uczenie dziecka odpowiedzialności, uczenie siebie odpowiedzialności za swoje błędy. Myślę, że musimy naprawdę dosyć mocno przemyśleć tę edukację, bo to naprawdę nie tylko dzieci się muszą edukować, ale może przede wszystkim powinny edukować się dorośli. Jak być rodzicem, który nie bije, a wyznacza granice? Jak być rodzicem, który potrafi mądrze kochać? Ja myślę, że tu jest... Mamy wielką, wielką lukę. Mądra miłość oparta o akceptację przede wszystkim też samego siebie, bo często te działania agresywne wobec innych mają lęki nad samych, w naszych ranach. Choć to nie jest żadne tłumaczenie, żeby było jasne. Nie ma tłumaczenia dla kary cielesnej dla dziecka.
Iwona
Ona
Klimowicz,
niczego nie zmienia.
Socjolog, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję także pani doktor nauk medycznych Aleksandrze Lewandowskiej, konsultantce krajowej w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Kłaniamy się.
Bardzo dziękuję.
Z nami była także pani Magdalena Jaranowska, menedżerka programowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dominik Kuc także przyjął zaproszenie. Dziękujemy. Fundacja Grow Space.
Dziękuję bardzo.
I Wiktoria Kinik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dziękujemy.
Dziękuję.
A ja przypomnę, że jutro jest Dzień Zdrowia Psychicznego i jest Zdrowa Głowa, Młodzież o Psychice. Takie wydarzenie w piątek 10 października, czyli jutro godziny 10:00-13:15. Sala kinowa Delfin dla młodych ludzi. Wydarzenie. Zapraszamy.